Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dobry wieczór, Marzena Bakowska. Pływające wyspy, groty rodem z gór, wędrujące wydmy, jedyne muzeum PCK w Polsce, a nawet malowidła pompejańskie. Między innymi takie atrakcje turystyczne można znaleźć w przewodniku Pomorze Mniej Znane autorstwa Marii Giec, Trójmiasto, Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy. W studiu gościmy autorkę tego przewodnika, Marię Giec. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
Chciałabym na początek zapytać, dlaczego Pani taką książkę przygotowała? Skąd taka pasja w Pani?
Książka powstała na podstawie artykułów, które były publikowane w magazynie Solidarność. Ja w ogóle lubię Pomorze i dosyć dużo jeżdżę po Pomorzu. Włóczę się właściwie po tym Pomorzu, bo i chodzę pieszo, i jeżdżę na rowerze, i na kajakach, pływam sobie. Konno tylko nie jeżdżę. Ale rzeczywiście po Pomorzu dużo jeździłam i dużo pisałam dla różnych gazet, również tutaj jakichś lokalnych czy ogólnopolskich. Ale od 2006 roku zaczęłam pisać teksty na tak zwaną ostatnią stronę. Ostatnia strona magazynu Solidarność. Magazyn wydawany jest przy regionie gdańskim, znaczy Zarząd Regionu Gdańskiego, NSZZ Solidarność. Pomysł się zrodził z tego, że ja w ogóle lubię podróżować. Mimo, że no, nie jestem, powiedzmy, z zawodu podróżnikiem, nie jestem przewodnikiem.
Ale jest pani historykiem sztuki, no, konserwatorem zabytków.
Tak, ale też jestem politologiem. Tutaj z tyłu na okładce nie ma tej informacji, bo to właściwie jest niepotrzebne czytelnikowi, który przegląda ten w pewnym sensie przewodnik, taki nietypowy przewodnik. Ja się zajmuję w ogóle Bliskim Wschodem, jestem specjalistką od Kurdów, a tutaj nagle Pomorze. No ale mieszkam na Pomorzu, więc po tym Pomorzu jeżdżę. Chętnie z ludźmi rozmawiam, czytam różne opracowania z tego terenu. Jak już zrobię zdjęcie, to tak rodzi się pomysł, że może by o tym napisać. Ale oczywiście najchętniej piszę o takich miejscach, do których generalnie ludzie nie docierają, turyści nie docierają, o których często nie ma żadnej wzmianki w przewodniku. Często czytam informacje ze starych przewodników, takich z okresu międzywojennego. Wyciągam artykuły z gazet, czy oczywiście z internetu też korzystam, więc wchodzę na strony internetowe poszczególnych parafii, poszczególnych jakichś tam stowarzyszeń. Rozmawiam z moimi kolegami, przewodnikami, bo znów należę do takiego nieformalnego stowarzyszenia podróżników Horyzont i tam są również przewodnicy. No więc ktoś mi coś podpowie.
Kilka rzeczy, które wyczytałam z pani książki, mimo że no, myślę, że dosyć dużą wiedzę mam o Pomorzu, ale niektóre rzeczy zaskoczyły mnie totalnie, ponieważ ten przewodnik to nie jest taki zwykły przewodnik po standardowych trasach, tylko właśnie wydobywa pani takie miejsca, które mogą zafascynować. I dla mnie taką jedną z informacji, które były takie zaskakujące, było to, że 600 km od Gdańska znajduje się oryginalna fasada gotyckiej kamienicy, gdańskiej kamienicy. Jakby pani mogła powiedzieć, Chrzebnicka 14 w Gdańsku.
To zupełnie przez przypadek wyszło, bo ja też o tym nie wiedziałam. Ale właśnie w tym stowarzyszeniu Horyzont wspomniałam, że mamy trochę przewodników. I jednym z takich przewodników jest nasz kolega, który chętnie organizuje dla grupki znajomych wycieczki. I ja czasem z nim jeżdżę, Wojciech Chomka zaproponował, że pojedziemy do Berlina. Do Berlina, do Poczdamu i w programie znalazła się wyspa Pawia. I właśnie od niego dowiedziałam się o tej historii kamienicy.
Ponieważ jest audycja Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, to zacytujmy fragment właśnie tego nietypowego przewodnika, Pomorze Mniej Znane, na temat tej fasady.
W 1822 roku właściciel kamienicy zdecydował się na jej rozbiórkę. Kiedy zamierzał przystąpić do związanych z tym czynności, niespodziewanie pojawił się tajemniczy kupiec. Zaproponował nabycie za 300 talarów wykonanej z piaskowca fasady domu. Nic innego go nie interesowało. Warto wiedzieć, że kamienica przy ulicy Ław Chlebowych była jedynym budynkiem w Gdańsku z gotycką fasadą wykonaną z kamienia. Wyglądała na tyle imponująco, że często brano ją za rezydencję możnowładcy. Szkoda, że nie znamy nazwiska jej budowniczego, ale musiał być to ktoś bardzo uzdolniony. Wróćmy do tajemniczego kupca. Okazał się nim być król pruski Fryderyk Wilhelm III, za którego panowania Gdańsk stał się wolnym miastem. To z jego rozkazu fasadę po uprzednim zinwentaryzowaniu rozebrano na 287 elementów ważących razem blisko 4 tony i przewieziono barkami do Poczdamu pod Berlinem. Król był wielkim miłośnikiem sztuki gotyku. Zdecydował się, że ustawi fasadę gdańskiej kamienicy na Pawiej Wyspie. Było to miejsce wypoczynku władców pruskich z parkiem w stylu angielskim, pełnym rzadkich gatunków drzew i roślin, a także egzotycznych zwierząt i pawi. Fasada gdańskiej kamienicy miała stać się elementem dekoracyjnym krajobrazu. I tutaj dalej opowiadam o całej tej historii. W każdym razie wreszcie pomyślano sobie, że szkoda, żeby to była tylko sama fasada, bo często w parkach angielskich właśnie ustawiano jakieś takie fragmenty budowli. Natomiast tutaj wymyślono, że połączą tę fasadę z całym budynkiem. Stąd mamy teraz taką atrakcję gdańską na Pawiej Wyspie. Ja od Wojtka dowiedziałam się części z tych informacji, natomiast resztę tych informacji już znalazłam sobie w jakiejś literaturze dotyczącej konkretnie Poczdamu i Pawiej Wyspy.
Trzeba dodać, że Pawia Wyspa została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.
Tak, oczywiście.
Więc nasza kamienica, można powiedzieć, że jest wpisana właśnie na tą listę. To jest poza gdańskie miejsce, które możemy zwiedzić, zobaczyć, jeżeli pojedziemy do Berlina. Ale bardzo ciekawych, dużo informacji pani przedstawia na temat tych pięciu regionów. Trójmiasta, Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław. Może zacznijmy właśnie od Trójmiasta. Jakie miejsce pani najbardziej lubi?
No myślę, że w Gdańsku to na pewno Gradową Górę, czyli to stare grodzisko, czy stary gród, ponoć tam był wielki, wspaniały zamek.
I podobno tam się nawet Gdańsk mógł zacząć.
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o Gdańsk. Natomiast jeśli chodzi o Sopot, to bardzo sympatycznym miejscem i właściwie zupełnie niedocenianym jest takie maleńkie Muzeum Rybackie, które powstało tylko dlatego, że władze Sopotu postanowiły zmienić widok tamtego, widok, czy w każdym razie tamten region, miejsce. Czy tamto miejsce. I właściwie zlikwidowano taki bardzo prymitywny, bym powiedziała, porcik. To trudno nazwać porcikiem, bo to była taka przystań na plaży, gdzie wciągano, stało kilkanaście łodzi i były takie stare budy. Oczywiście te budy były brzydkie i ja tutaj rozumiem, że te budy trzeba by było jakoś zamienić na ładne miejsce, ale powstały takie, bym powiedziała, trochę betonowe bunkry, zupełnie niepasujące do tej plaży. I automatycznie, ponieważ to się łączyło troszkę z naszym wejściem do Unii Europejskiej, z problemami z rybakami, czy w ogóle z całym rybołówstwem, ja tutaj nie chcę w tej chwili
wchodzić
w politykę, niemniej jednak część rybaków po prostu przestała funkcjonować. I w tej chwili w tych dawnych budach, a obecnym takim betonowym bunkrze, po prostu funkcjonują sklepiki, gdzie można kupić wędzone ryby. Oczywiście wędzone ryby nie przez już tych rybaków. Łowione, tam może stoi czasem jakaś jedna czy dwie łódki, ale tych połowów tak naprawdę już nie ma. Więc to takie smutne miejsce, a ja bardzo to miejsce lubiłam. I któregoś dnia, wędrując sobie promenadą, tą wzdłuż zatoki, tak, powiedzmy, że morza, czyli zatoki
gdańskiej.
Tak, zobaczyłam, że jest napis Muzeum Rybackie. I w okienku świeciło się światło, więc postanowiłam wejść. I byłam zaszokowana, bo spotkałam tam człowieka, który nie był już najmłodszym, a który był od dziecka rybakiem i który pochodził z rybackiej rodziny, który mieszkał w jednym z domków niedaleko właśnie tej niegdyś budy. Tych domków rybackich już też nie ma. No zostały tam na tym placyku rybackim tam kilka, ale właściwie wszystkie zostały zamienione na jakieś, powiedzmy, nowoczesne czy brzydkie
pensjonaty. Hotel.
Właśnie. Co też mi się nie bardzo podoba, bo Sopot był takim miastem bardzo urokliwym, takim przyciągającym, czego właściwie, no nie wiem, może to nie zależało tylko od władz miasta, może to zależało w ogóle od jakiegoś gustu społeczeństwa.
Inwestorów.
Czy również inwestorów, ale rzeczywiście to wszystko zniknęło. I nagle, jak ja wyszłam do tego muzeum, które w żaden sposób jest niedotowane, które jest takie właściwie zrobione, no, starszy pan zaczął sobie zbierać różne rybackie rzeczy. I tam jest właściwie wszystko. Piecyki, które wstawiano do łodzi i nie można go było nazwać takiego piecyka kozą, dlatego że kobieta na łodzi to w ogóle nieszczęście. Są różnego rodzaju sieci, jakieś haczyki, no cuda niewidy, różne zdjęcia z dzieciństwa także tego pana. On właściwie potrafi godzinami opowiadać, jest po prostu niesamowity, jest to przepiękne miejsce i dlatego pomyślałam sobie, że koniecznie to miejsce muszę umieścić tutaj w tej swojej książce. Najpierw oczywiście napisać o tym dla magazynu Solidarność.
Ja tylko dla porządku powiem, że chodzi o pana Jerzego Piątka.
Tak, oczywiście.
Bo jego nazwisko nie padło, ale też widzę, że pani w ogóle idzie różnymi tropami postaci i zacytuję postać, którą umieściła pani w tej kaszubskiej części przewodnika. Pan Józef Chomowski Kaszubski, Leonardo da Vinci. To też taka niezwykła postać.
No niezwykła, on jest niestety
Józef
już
Piątek.
Świętej pamięci, czyli już nieżyjący. Mój pierwszy kontakt z tym panem, to było coś niesamowitego. Ja tam przyjechałam w pełni lata, potem byłam jakoś jesienią. Ja byłam chyba ze 3 razy w Brusach Jagle. Rzeczywiście opowieści tego pana zafascynowały mnie, bo ja się zastanawiałam, czy on jest filozofem, czy on jest rzeźbiarzem, czy on jest poetą, czy malarzem. Na przykład w ogrodzie poustawiał jakieś takie niesamowite ule, które miały postacie aniołów, czy powiedzmy jakieś kapliczki.
Albo interpretacja Apokalipsy świętego Jana.
No więc właśnie, ale to już jest nie u niego w Brusach, Jaglach, tylko w muzeum tym zamkowym w Bytowie. Pojechałam w zeszłym roku, właśnie to chyba była jesień, tak mi się wydaje, a może troszkę, może lato jeszcze, właśnie między innymi do Brus i do Jagli. To, co zobaczyłam już po tej nawałnicy ubiegłorocznej i oczywiście po śmierci pana Józefa. To już jest jakby inna. To nie jest inne miejsce, to jest ten sam dom, ale bym powiedziała inna atmosfera, no bo już nie ma tego twórcy, ale tam zostało coś z niego. To jest coś, co mnie dalej fascynuje. Dlatego ja sobie pomyślałam, że absolutnie muszę napisać. I ten tekst zresztą powstał stosunkowo niedawno. Tu mogę powiedzieć, że ta moja miłość do Kurdów to też ma jakiś tam związek właśnie z Brusami, ponieważ okazuje się, że już nie pamiętam, któraś z córek czy córka miała czy przyjaciela, czy znajomego, czy wręcz wyszła za mąż za Kurda. Ten pan Chełmowski w ogóle wiedział coś o Kurdach. To nie było tak, że jak zaczęliśmy rozmawiać, ja mówię, a ja się zajmuję Kurdami, właściwie pszczoły mnie nie interesują. I on w tym momencie zaczyna mnie wciągać w sytuację jakąś tam kurdyjską, bo opowiada, że tutaj do nich przyjeżdża właśnie taki Kurd i tak dalej. I to stworzyło tak niezwykłą atmosferę, że ja powiedziałam, że absolutnie ten człowiek jest tak fascynujący, że skoro on wie i o tym, i o tamtym, to znaczy, że on jest wiarygodny, że on jest prawdziwy, że to jest coś, co trzeba absolutnie pokazać.
Może zostawmy już postacie, ale skupmy się na miejscach, bo tak jak mówiłam na początku audycji, różne niezwykłości pani pokazuje. Na przykład Mechowskie Groty, czyli najmniejsza turystyczna trasa podziemna w Polsce.
No, ja bym powiedziała, że najmniejsza, powiedzmy, że turystyczna trasa, to jest też taka sama grota, ale rzeczywiście malusieńka, dlatego że to jest tylko jedna kolumna i grota ma może wgłębienie półmetrowe, to to jest nad niedaleko tego bunkra Gryfa Pomorskiego nad jeziorem Lubygość. Oczywiście do Mechowskiej Groty możemy wejść, natomiast tam no, tak naprawdę możemy sobie tylko stanąć i zrobić zdjęcie. Jeżeli w ogóle znajdziemy tę grotę, bo to trzeba podejść i no nie wszyscy chcą chodzić tam po okolicy, zwłaszcza, że to jezioro jest takie ciemne, tam się ludzie specjalnie nie kąpią, bo rosną buki i całe dno jest takie, bym powiedziała...
Muliste.
Nie, nawet nie muliste, tylko ono jest takie czerwonawe, czy takie brunatne i niezachęcające. Aczkolwiek nic się nie dzieje. Można się tam wykąpać, to jest w ogóle zdrowe, znaczy woda jest zdrowa, jest czysta. Tylko tyle, że może nieefektowna, że niezbyt ładnie wygląda.
Ale są także inne ciekawe miejsca, które pani wymienia. Wędrujące wydmy to chyba znane miejsce.
No, słynna Sahara Polska.
Tak, ale na przykład pływające wyspy były dla mnie odkryciem z pani książki, że znajdują się takie właśnie na Kaszubach. Chodzi o Rekowo.
Tak, to znaczy to nie jest dokładnie w samym Rekowie, bo to trzeba jeszcze przejść przez lasy, przez takie górki, wzdłuż powiedzmy jakichś fragmentów łąki i tak dalej. Ale rzeczywiście jest to miejsce niesamowite. To miejsce odkryłam znów dzięki leśnikom z tamtych terenów. Byłam zaskoczona. Oczywiście wysepki są miniaturowe, dlatego że to są wyspy w sumie stosunkowo cienkie, jako że to jest ten torf z mchem. Ale na tych wyspach rosną nieduże sosenki czy jakieś inne drzewka. I od razu mi się to skojarzyło, ponieważ ja akurat no, wspomniałam, że jestem podróżnikiem i może nie dość dobrze, ale w każdym razie kilkakrotnie byłam w krajach Ameryki Łacińskiej, bo to od Meksyku po Chile czy Argentynę i między innymi byłam kilka razy w Peru i byłam też kilka razy na tym jeziorze Titicaca. To jest ogromne jezioro, nie ma nic wspólnego z takim niedużym jeziorkiem u nas na Kaszubach, bo to jest maleńkie w porównaniu z tym ogromniastym jeziorem. Tamte wyspy pływające, bo tam są też wyspy stałe, ale te pływające są oczywiście grube, no z takiego sitowia, stoją na nich lekkie domy, można na nich normalnie mieszkać, spać, chodzić, pracować. Zdarza się, że ktoś ma jakieś takie nieduże zwierzęta. To zupełnie jest jakby inna sytuacja, ale jak ja znalazłam się nad tymi jeziorkami tu naszymi kaszubskimi, właśnie w okolicach Rekowa, nie mylić z tym Rekowem, bo jest jeszcze na Kaszubach Północnych Rekowo też, niedaleko Pucka, więc to Rekowo jest oczywiście koło Bytowa. To zupełnie inny region. I one pływają, bo akurat był wiatr i ja byłam zaskoczona, bo ja patrzę, a ta wyspa, która była po prawej stronie, nagle się tak lekko przesuwa po tym jeziorze i z tym drzewem, które się tak kłania trochę, bo ono jest już nieco za ciężkie. Więc dla mnie to był kolejny szok. No i oczywiście leśnicy zaczęli mi opowiadać o tych wyspach, skąd się to wzięło, więc pomyślałam, że trzeba to koniecznie opisać.
Kolejnym takim miejscem, które pani dla mnie odkryła, to było miejsce trochę już bardziej dostępne, wnętrze Pałacu Przebędowskich i tam malowidła pompejańskie.
No tu się już kłaniają moje kontakty konserwatorskie, jako że kiedyś też popełniłam takie studia z konserwacji architektury na Politechnice Warszawskiej i znam troszkę konserwatorów. W związku z tym kiedyś dotarłam właśnie do tego Pałacu Przebędowskich i akurat moi koledzy przeprowadzali tam konserwację wnętrza. Tak mówiąc szczerze, to jeden z tych konserwatorów do mnie wcześniej zadzwonił i powiedział, żebym przyjechała i żebym zobaczyła, co tam takiego ciekawego oni odkryli.
W pobliskim Wejherowie.
I właśnie zaczęliśmy sobie rozmawiać. Oni mi pokazali takie jakieś postacie w szatach, bym powiedziała, nie wiem, starożytnego Rzymu, czy z jakimiś wazami, z jakimiś takimi instrumentami, oczywiście w takim fryzie. I ja sobie pomyślałam, skąd się to wzięło. I oni mi zaczęli tłumaczyć, że właściwie nie ma żadnej analogii że w Polsce nikt w ten sposób, a zwłaszcza tu na północy, no nie dekorował wnętrz swoich pałaców. Wzory są bezpośrednio z Pompeji. Natomiast znów jest wiele niewiadomych, skąd się te malowidła znalazły na Kaszubach.
Czy ktoś je widział, skopiował?
Więc prawdopodobnie, ponieważ one były zamalowane. Zresztą takich zamalowań jest bardzo dużo u nas. Ja podejrzewam, że jeszcze wiele rzeczy zostanie odkrytych, bo nie wiem, czy pani czytała o tym pręgowi, o tym kościele. Przecież Kolejna rzecz, kilka lat temu odkryto wspaniałe malowidła średniowieczne, XIV-wieczne, ale nieco wcześniej, bo to w latach 90. w Bazylice Mariackiej, która też była znana i też odkryto, to znów toruńscy konserwatorzy odkryli wspaniałe malowidła, o czym też przy Bazylice tam wspominam.
Ale zaznacza pani także na przykład komorę palową w ratuszu głównomiejskim.
Kolejna rzecz.
To jest odkrycie sprzed kilku lat.
No to jest właściwie nowe odkrycie, bo komora palowa jest otwarta czy udostępniana od jakiegoś pół roku.
Od stycznia albo lutego. W tej chwili nie jestem pewna.
Że około pół roku jest udostępniana turystom. Czyli możemy powiedzieć, oczywiście odkryto to powiedzmy ze 2 czy 3 lata wcześniej, ale tak naprawdę zwykli śmiertelnicy, czyli turyści, mogą podziwiać to malowidło. Chyba najstarsze w ogóle w Gdańsku malowidło średniowieczne.
Przedstawiające Chrystusa na krzyżu.
No więc właśnie scenę ukrzyżowania.
Kolejnym punktem w pani przewodniku jest Kociewie. Nie zdążymy już może wszystkich miejsc omówić, bo opisuje pani ponad 100 miejsc i trudno w półgodzinnej audycji opisać wszystkie, ale chciałabym, żeby opowiedziała pani o mostach w Tczewie. Każdy, kto przejeżdża koleją przez Tczew, doświadcza przejazdu przez ten most. I dowiedziałam się z pani publikacji, że w momencie, kiedy powstawał ten most, to był najdłuższy most kolejowy w Europie. Na ten moment, w którym on powstawał.
Dokładnie.
Niezwykła informacja.
No niestety mamy teraz taką niedogodność, że te mosty są w remoncie, więc nie można ich z bliska sobie obejrzeć, nie można na nie wejść. Tutaj może nie bardzo bym chciała w tej chwili polecać, ponieważ nie wiem, do kiedy te mosty będą w remoncie, więc ja bym proponowała, że osoby, które są zainteresowane mostami, zresztą podobne, tylko oczywiście miniaturowe mosty mamy na Olszynce w Gdańsku, też takie dwa obok siebie mosty, to można się tam przejść, bo w tej chwili tam można wejść, natomiast na te mosty tczewskie nie można wchodzić.
Ale z bulwaru w Tczewie
można
popatrzeć.
No widać, tylko że to jest jednak rzeczywiście na tyle daleko, a niesamowita jest ta kratownica. To jest właściwie taki tunel metalowych poprzeczek poukładanych na skos. Ja tutaj technicznie nie potrafię tego określić, bo ja się nie znam na metalu. Niemniej jednak jak wchodziłam na ten most, to było coś niesamowitego. Najpierw te takie wieżyczki z tej jasnej, powiedzmy żółtej cegły, a potem kraty. I takie kraty, no fantastyczne. To rzeczywiście robi wrażenie i ja bym polecała, jak tylko zostanie zakończony remont, żeby tam po prostu się przejść.
Myślę, że wiele osób ma w swoim domu wizerunki popularne w marketach, na przykład mostu Bruklińskiego w Nowym Jorku. To może można by polecić, żeby ktoś sobie sfotografował most.
Albo wieży Eiffla.
Albo
która jest w podobny sposób, powiedzmy, konstruowana, tylko oczywiście to jest jako wieża, tutaj są po prostu, ja mówię oczywiście o tej kratownicy, bo sam most, no jako most, no rozumiem.
Ale można sfotografować i na przykład ozdobić sobie ścianę w domu takim swoim zdjęciem pięknego mostu w Tczewie. Kolejnym punktem, do którego chciałabym zaprosić naszych słuchaczy, to domy podcieniowe na Żuławach, a tak naprawdę jeden z domów znajduje się w obecnych granicach administracyjnych Gdańska, bo chodzi o Lipce. W ogóle czym są te domy podcieniowe, jakby pani mogła przybliżyć?
To są domy mieszkalne, to znaczy były to domy mieszkalne, bo dzisiaj one nie spełniają swojej funkcji. Dlaczego podcieniowe? Ponieważ pod ten podcień, czy byśmy powiedzieli pod taką arkadę, bo to możemy też tak to określić, wjeżdżały wozy. Łatwiej było wnosić bagaże czy towary, bo mieszkano na dole. Natomiast na górze najczęściej były to różnego rodzaju spichlerze, czy spichrze, jak to się woli powiedzieć.
Na przykład na zboże.
Na zboże na przykład. Więc po to był ten podcień. Tego już na przykład na południu Polski nie ma, gdzie mamy te domy przysłupowe. One są dokładnie tak samo zbudowane, ale ten podcień jest obudowany. Nie wiem, jak oni tam wozili towary, czy jakieś materiały, czy właśnie te płody rolne. Chociaż płody rolne generalnie trzymano gdzieś w jakichś stodołach, czy w innych miejscach. Natomiast to zboże już suche, czyste, albo wręcz nawet mąkę już przywiezioną z młyna, to wnoszono, czy wciągano nad tym podcieniem do tego pomieszczenia. Dlaczego wyżej? Dlaczego nie na dole? No bo Żuławy są terenami podmokłymi. I tak jak ja mogę sobie jako człowiek mieszkać i jak mi zaleje mieszkanie, to się nic nie stanie, bo ja sobie wyjdę z tego mieszkania, czy jeżeli będzie wilgoć, to się nic nie stanie. No będę miała tam powiedzmy reumatyzm czy coś takiego, ale człowiek jest człowiekiem, natomiast on sobie z tym poradzi. Natomiast taka mąka, jak zostanie zalana przez wodę,
to już z tej mąki
nic nie zrobimy. Nie będziemy mieli chleba. To samo ze zbożem, to samo z różnymi innymi płodami rolnymi, czy jakimiś innymi towarami. Więc stąd był taki pomysł, żeby to w ten sposób budować.
Więc te domy możemy podziwiać na Żuławach, a jeden z nich między innymi przy trakcie świętego Wojciecha w Gdańsku, Lipcach stoi. Jadąc do Pruszcza Gdańskiego lub wracając z Pruszcza Gdańskiego możemy go zobaczyć. Ciekawymi osobami na Żuławach byli mennonici. I zainteresował mnie jeden kościół, który pani opisuje, że warto zjechać z Siódemki w Kiezmarku i tam zobaczyć właśnie kościół, który jest kościołem mennonickim, czyli protestantów o nieco innym wyznaniu, którzy schronili się tutaj na Żuławach przed prześladowaniami. Dlaczego zainteresował panią ten kościół w Kiezmarku?
No bo ciągle przejeżdżałam, jadąc gdzieś w stronę Elbląga, czy w każdym razie na drugą stronę Wisły i po prostu ten kościół tam sobie stał. On teraz troszkę inaczej wygląda. Mówiąc szczerze, jak w zeszłym roku tam pojechałam, żeby właśnie, bo te zdjęcia są, znaczy nie wszystkie zdjęcia są z ubiegłego roku, ale pierwszy raz ten kościół oglądałam, jak jeszcze mostu nie było w Kiezmarku i trzeba było się przeprawiać przez Wisłę. Był taki prom. Potem pamiętam, że jakimś autostopem jadąc do Warszawy przejechałam jako chyba jedna z pierwszych osób, ponieważ most był jeszcze nieczynny, tylko pan, który wiózł jakieś materiały budowlane, powiedział, że mnie przewiezie przez most. No, ja byłam wtedy młodą dziewczyną, więc jak to zwykle kierowca ciężarówki był zainteresowany, żeby przewieźć młodą dziewczynę. I za każdym razem, jak się znajdowałam na tamtych terenach, to sobie wchodziłam do tego kościoła. Dawniej on był taki właśnie biały, czyli pobielony, ale było widać ten cały szachulec, czyli te belki drewniane. No niestety ten kościół był bardzo zniszczony i podejrzewam, że konserwator zadecydował, żeby go jednak wzmocnić. Nie wiem, co tam zrobiono. W każdym razie przemalowano go na kolor taki bordowawy, czy rdzawy raczej. I mnie się ten kolor niespecjalnie podoba. Ale już nie będę dyskutować, wolałam jednak tę biel, bo to było takie urokliwe. Poza tym tam rosły bardzo piękne drzewa, teraz buduje się nową drogę, ta Siódemka jest rozbudowywana, więc też część drzew została wycięta, co też traci na tym uroku, ale ten kościół jest rzeczywiście bardzo piękny. Ja w ogóle bardzo lubię szachulcowe budownictwo i tu trzeba przyznać, że Pomorze jest takim regionem, gdzie mamy budownictwo, zwłaszcza to sakralne budownictwo, bardzo różnorakie. Bo mamy budownictwo i z kamienia takiego polnego, czyli z takich głazów, i z cegły. No, te wszystkie gotyckie kościoły są z cegły, w większości z cegły, zresztą neogotyk też jest ceglany. ale na przykład kościół w Pręgowie jest z kamienia. Wiele innych kościołów na naszym terenie jest również takich kamiennych. Mamy kościoły też w jakiś sposób nietypowe, bo z litego drewna. To jest charakterystyczne dla Polski Południowej, dla Podhala powiedzmy, czy dla Bieszczad, gdzie mamy te piękne cerkiewki drewniane, czy podhalańskie kościółki. I tu okazuje się, że na Pomorzu też mamy takie kościółki, które są właśnie takie maleńkie. No chociażby cudowny kościółek w Szczodrowie. No to jest naprawdę cacko, całe z drewna. Piękny kościół w Leśnie, gdzieś niedaleko, właśnie niedaleko tych brus, gdzie tak naprawdę wszyscy wiedzą, że w Leśnie istnieją kamienne kręgi i to z tą stelą twarzową. Ale już o kościele właściwie niewiele osób zwraca uwagę, że tam jest kościół. Kolejno, no na przykład w Pomieczynie mamy też ładny taki kościół, ja bym powiedziała taki troszkę w stylu zakopiańskim. Ale mamy też sporo tej architektury szachulcowej, ewentualnie można ją nazwać ryglową. Ja wiem, że w potocznym języku często ludzie mówią, że to jest mur pruski. To jest niewłaściwe określenie, dlatego że taką architekturę wznoszono nie tylko na terenach zaboru pruskiego, czy w ogóle Prus, ale możemy ją spotkać również w Brytanii, gdzie, przepraszam, ale zaboru pruskiego nie było. I w kilku różnych innych miejscach, także prawidłowo powinno się mówić, że to jest budownictwo ryglowe, ewentualnie właśnie szachulcowe. Ja używam tego takiego zwrotu bardziej już profesjonalnego, szachulec. W Sianowie mamy taki kościół, ale też właśnie na Żuławach. Chociaż na Żuławach mamy kościoły i murowane, ceglane, a w Kiezmarku mamy kościół szachulcowy. On jest przepiękny. Ja bardzo polecam ten Kiezmark, bo ja bardzo lubię w ogóle te tereny właśnie Żuław Gdańskich.
Polecam Państwu bardzo serdecznie książkę Pomorze Mniej Znane. Gościliśmy panią Marię Giec, autorkę. Bardzo dziękuję. Dodam jeszcze tylko, że książka ukazała się dzięki wydawnictwu Patria Media, a słuchali Państwo audycji Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk. Marzena Bakowska, dobranoc.
Dobranoc Państwu.
Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk.